Cześć Boże wszystkim radiosłuchaczom. Przyglądając się na drodze Ewangelii działaniu samego Jezusa, który głosił Ewangelię po to, aby każdy z nas usłyszał prawdę o Bogu, o Ojcu i tej prawdzie przyjął, odpowiedział z wiarą, bo wiara ostatecznie jest taką właśnie odpowiedzią na Boże Słowo. Bóg kieruje, daje swojego Syna i właśnie z wiarą powinniśmy odpowiedzieć tak jak w Starym Przymierzu odpowiadali chociażby wielki Abraham, ojciec wiary, czy apostołowie, czy Jan Chrzciciel. Dzisiaj sięgam do następnych, kolejnych przykładów już zgłoszenia Ewangelii i zrodzenia wiary właśnie przez samego Jezusa. Sięgam do Ewangelii według świętego Łukasza do 5 rozdziału. Potem wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Potem Lewi wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była tam spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie i mówili do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Tutaj przerywam czytanie tego epizodu, tego fragmentu z Bożego Słowa. Odpowiedzią na Boże głoszenie, na Jezusową obecność właśnie wtedy, kiedy rozpoczynała się ta działalność, było właśnie spotkanie z Mateuszem, późniejszym Mateuszem Lewi, który był celnikiem. Pobierał podatek, który jakby wyznaczali okupant rzymski, uważany przez Żydów jako jednego z większych grzeszników. Taki kolaborant, byśmy powiedzieli jeszcze. No właśnie. I nagle Pan Jezus przychodzi i wzywa go do pójścia zań. Pójście pozostawia jednak pewną konsekwencję, mianowicie Ewangelista zaraz zauważa, że on zostawił wszystko. Jeśli chcemy pójść za Jezusem kiedykolwiek, to słowo musi wywołać w nas pewną, nie tylko jakąś taką faktyczną, może zewnętrzną tylko stronę, ale także wewnętrzną. Jeśli ktoś chce iść za Jezusem, a nie zmienia swojego wnętrza, to tak jakby Lewi, ten późniejszy Mateusz, nie przestawał pobierać, nie przestawał służyć okupantowi, wtedy oczywiście całe to pójście za Jezusem byłby mało owocne. Myślę, że w życiu każdego, jakoś chyba każdego z nas, pojawiają się takie sytuacje, gdzie człowiek słyszy wezwanie Jezusa, wiemy, że to jest złe, trzeba by to zostawić, a jednak nie decydujemy się. Jesteśmy chrześcijanie, ale tak jakby na połowę tak, ale częściowo ja sobie to muszę zrobić zabezpieczenie. W każdym razie w wymiarze zła nie dokonuje się w nas ten radykalizm. Bardzo podobną postacią było, kiedy do Jezusa przychodzi bogaty młodzieniec i mówi do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. A Jezus, albo jeszcze inna sytuacja, kiedy mówi bogaty młodzieniec, chce osiągnąć Królestwo Niebieskie, a Jezus mówi, zostaw wszystko, sprzedaj, rozdaj ubogim i potem chodź za mną. Ale on spochmurniał, bo miał wiele posiadłości. Jan Paweł II w komentarzu na takim spotkaniu z młodzieżą w Polsce mówił, że gdyby podjął tą decyzję, pewnie by mu było ciężko, ale potem byłby człowiekiem ogromnej wolności, radości. A tak, jakoś tak odszedł zasmucony. To zaproszenie Jezusa było skierowane do jego serca, do tego wszystkiego, co człowiek jako człowiek chce przeżyć. Na przykład szczęść. Jeżeli pójdę za Jezusem, przeżyję szczęśliwie swoje życie, ale to czasem wymaga jakiś tam, no właśnie, pozostawienia czegoś, pożegnania, czy bez pożegnań człowiek powinien pójść tak radykalnie i wielu właśnie tak przeżywa swoje powołanie, swoją obecność przy Panu Bogu. I tutaj Mateusz Lewi uczy właśnie, żeby jeśli chcesz pójść, jeżeli chcę być konsekwentnym w wezwaniu, to trzeba wszystko zostawić. Dosłownie wszystko. Miejsce, pieniądze, które się zebrało. Tam już nic nie może przeszkadzać. Może właśnie to przeszkadzało Judaszowi, że jednak ten grosz, bo przecież Judasz nie zostawił wszystkiego i Miał to wszystko dziś jakby obok siebie. Tutaj czytamy, on zostawił wszystko, wstał i chodził za nim. Stał się jego uczniem, słuchaczem. Jezus widocznie znał Lewiego, jakoś, jakie spotkanie. To słowo, które wypada do niego, zwracając się po imieniu, o czym świadczy. Ale może też być, że przepowiada mu to, że nie spotkali się, a jednak zna jego imię. Tak jak w przypadku innych, Natanaela i tak dalej. Jezus mówi wprost po imieniu, nigdy nie spotyka się. Jezus zna każdego z nas, bo jest Bogiem. I Mateusz idzie za nim, staje się jego uczniem, chodzi. Chodzi znaczy słucha jego nauki. Nie można chodzić, nie słuchać, nie słuchając. Wstał i chodził za nim. To była taka jakby pierwsza szkoła uczniów Chrystusa, to ci, którzy chodzili za mistrzem. Szedł, ci chodzili aż 3 lata i słuchali Jezusowej Ewangelii. On już nie wrócił do tego, co zebrał, po prostu szedł za nim. To spotkanie wywołało w tym celniku Lewim ogromną jakąś determinację, wielki owoc. Owoc, który jakoś Bóg pewnie pomógł mu zrealizować. I nagle teraz czytamy u Łukasza, potem Lewi wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Jakoś chciał się pewnie tutaj Jezusowi, można powiedzieć, no właśnie, jakoś chcę ci powiedzieć dziękuję i za to, że pomogłeś mi zostawić to wszystko. I tego nie rozumieją faryzeusze, jak wasz mistrz jada z celnikami, grzesznikami. I tu właściwie Jezus ujawnia całą głębię tego, po co przyszedł, dlaczego ojciec go posłał. Nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Spotkanie z Jezusem wywołuje we mnie wiarę. Wiarę, która jest radością ogromną taką. Kiedy pierwszy raz człowiek słyszy w Słowie Bożym, że jest kochany, no to jest jakaś radykalna zmiana. Zwykle się boimy Boga, uciekamy. Jezus objawia mi. Przez głoszenie Ewangelii rodzi we mnie wiarę, ale także tą wiarę jakby jeszcze sprawdza w tych kontekstach słabości. Nie potrzebują lekarza zdrowia, tylko ci, którzy się źle mają. Po to przyszedłem, mówi Jezus. My czasem też nie rozumiemy tego. Nieraz się gorszymy. O, patrz, tam ktoś taki bryjaki, on już tam do kościoła i na pierwszych ławkach siada. Czasem robimy to, ktoś robi to tylko dla swojego dobra, jakiegoś tam politycznego, przedwyborczego czy jeszcze innego. Ale nieraz są to radykalne właśnie takie postawy i chcielibyśmy, żeby tak wszyscy się ponawracali, żebyśmy wszyscy się ponawracali w spotkaniu z tą Ewangelią. Jeżeli człowiek uzna, bo tu jest cały klucz, gdyby faryzeusze i uczeni w piśmie słuchający Jezusa uznali swoją własną kondycję, tak, jestem grzesznikiem, potrzebuję Cię, Panie Jezu, no to cały ten klucz byłby także dla nich, ale oni tego nie zrobi. Człowiek czasem udaje, że jest człowiekiem wierzącym, kochającym Boga. Teraz czytając dalej ten fragment, to jeszcze zobaczymy. Czytam dalej. I w pewien szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili, czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Wtedy Jezus rzekł do nich, nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je było spożywać. I dodał, Syn Człowieczy jest Panem Szabat. W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, podnieś się i stań tu na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich, pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi. Właśnie nie przyjęli tej prawdy o sobie, bo gdyby przyjęli, to byłoby jakby taką jeszcze większą radością. Oni też chodziliby za Jezusem, zmienialiby samych siebie. Tu było coś zupełnie innego. Czy to jest brak odwagi, czy człowiek, który nie przyznaje się do swoich grzechów, nie żyje w pokorze, w prawdzie przed Bogiem, nie może przyjąć zbawienia, nawet gdybyśmy jakoś zewnętrznie mówili, tak, jestem uczniem Chrystusa, należę do jakiejś wspólnot czy coś, ale jeśli to moje życie się nie zmienia, wobec Ewangelii Jezusowej, albo ja pudruję siebie i wszystkim mówię, że oni tak, tylko ja już jestem taki święty, to wtedy oczywiście wszystko jest chore, aż do bólu, bo także innych prowadzę taką drogą. Może tak być, że ktoś będzie patrzył na nas i powie, no rzeczywiście, nie? One też cudowni ludzie. Tymczasem ten proces nawracania dotyczy każdego z nas. Jeśli dzisiaj powiem Jezusowi, że nie mam grzechu, to Jezus niepotrzebnie przyszedł na ten świat. Nie potrzebują lekarza zdrowia, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać na nawrócenie sprawiedliwych, lecz grzeszników. Każdy z nas wobec Jezusa, wobec Ojca, wobec Ducha Świętego jest grzesznikiem. Zawsze, nawet gdybyśmy się przed chwilą wyspowiadali, powiemy, nie, Panie. Tak jest. Wobec kochającego mnie Boga, doskonale świętego, ja nie mogę powiedzieć inaczej. Jeśli o tym wiem, chyba że przybodruję coś i powiem, no ja też jestem prawie jak Pan Bóg. To spotkanie z Jezusem musi wywołać we mnie jakąś postawę. Jeśli nie, to zacznę jak faryzeusze ścigać Jezusa. Jakby go tutaj chwycić w mowie, co by mu tu wykazać. To tak czasem jest. Nieraz ludzie skał też mówią, o, ta, patrz jaki ksiądz tutaj głosi, a sam jest najlepszy. Bardzo możliwe. Ale jeśli przyznajemy się do tego, ksiądz mówi, no załóżmy, idę do pracy i mam jakąś słabość, z którą jeszcze się nie uporałem. Na przykład palę papieros. To muszę to powiedzieć wokół mnie, zwłaszcza młodzieży, powiedzieć, tak, ja też jeszcze z tą słabością walczę. To jest słabość i rzeczywiście mój grzech, moja jakaś choroba, czy moja niewola. I muszę to powiedzieć, słuchajcie, ja tutaj bardzo bym chciał to rzucić, ale choruję. Wtedy Pan Jezus też będzie, wtedy będę rzeczywiście autentyczny. Jeśli nie, to będę udawał. Wszystkim będę stawiał wymagania, warunki, ale nie sobie. To spotkanie właśnie powinno mnie prowokować do takich określeń. Kiedyś zapytałem, w seminarium był ojciec Verlaine, no człowiek niezwykły. Mamy często z nim kontakt. Prowadził tak czy inaczej rekolekcje dla naszych kleryków i postawiłem pytanie. Człowiek ile razy musi się nawracać, bo w życiu mistycznym, duchowym mamy takie okresy czy etapy, w których doświadczamy pierwszego czy tam kolejnego nawrócenia, a oni mówią przez całe życie. Proces nawrócenia nazywa się każdego dnia.